Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Od niedzieli 1 listopada będzie możliwe niszczenie ważnych dokumentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także podległych mu placówkach. Na takie działanie pozwala rozporządzenie minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, które wchodzi w życie wraz z początkiem listopada. Chodzi o akta m.in. dotyczące operacji zagranicznych agencji wywiadu oraz raportów stworzonych po katastrofie smoleńskiej. Z doniesień medialnych wynika, że w kancelarii premiera, a także poszczególnych resortach są już spisy dokumentów przeznaczonych do zniszczenia. Tylko w MSW zdegradowane mają zostać dokumenty powstałe w komisji Jerzego Millera, która badała przyczyny katastrofy smoleńskiej. Platforma Obywatelska najwyraźniej obawia się, że wyjdą na jaw rażące zaniedbania, ocenia poseł Andrzej Romanek ze Zjednoczonej Prawicy.
Te dokumenty obnażają rząd Platformy Obywatelskiej, ale też i komisję, która prowadziła w tejże materii badania. Powiem wprost, gdyby Platforma Obywatelska miała czyste sumienie, to czegoż miałaby się obawiać i po co miałaby niszczyć dokumenty? Te dokumenty przecież by chroniły Platformę Obywatelską przed, jak ona by uważała, nieprawdziwymi zarzutami. Widać z tego, że Platforma Obywatelska niestety nie ma nazbyt czystego sumienia i można byłoby rządzącym Platformy Obywatelskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej postawić wiele zarzutów, nie tylko o charakterze moralnym, ale też być może o charakterze prokuratorskim. I właśnie tego Platforma Obywatelska się boi.
Degradacją dokumentów ma zająć się specjalnie powołana komisja. Dokona ona oceny dokumentacji, a następnie wydzieli te do zniszczenia. Ostateczną jednak decyzję w tej sprawie ma podjąć minister Teresa Piotrowska. Znamy szczegóły propozycji Prawa i Sprawiedliwości w sprawie darmowych leków dla seniorów. Nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to jeden z projektów, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowało na pierwsze 100 dni swoich rządów. W 100% mają być refundowane leki dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat i pobierają świadczenie nieprzekraczające 130% najniższej emerytury. Obecnie wynosi ona 880 zł brutto, a 130% tej sumy to 1144 zł. Dodatkowym warunkiem skorzystania z oferty będzie recepta na dany lek, który powinien się również znajdować na liście refundacyjnej. Wicemarszałek Senatu z PiS-u Stanisław Karczewski mówi, że w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość chce objąć tym przywilejem osoby starsze, które najczęściej odchodzą od okienek aptecznych bez potrzebnych leków. Dodał, że propozycja PiS-u to także spełnienie postulatów obywateli, którzy interweniowali w tej sprawie.
Była petycja takiego Stowarzyszenia Dzieci Wolne skierowana do Komisji Praw Człowieka i Praworządności w Senacie z prośbą właśnie o sformułowanie takiego projektu. Taki projekt mieliśmy. Mieliśmy w Senacie i odbyła się bardzo długa debata, dyskusja. Senatorowie Platformy Obywatelskiej wtedy stanęli na stanowisku, że takiego przywileju tym osobom przyznawać nie można. Choć skutki finansowe wcale nie są aż tak duże, nie rujnują budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a wprost przeciwnie, to jest kwota wyliczana na około 200 milionów złotych przy 2 miliardach złotych, które zaoszczędzono w wyniku zmian ustawy o refundacji leków.
Obecnie średnie miesięczne wydatki na leki dla osób w wieku 75-80 lat to kwota od 200 do 300 zł. Wielu seniorów nie stać na realizację recept. Rolnicy domagają się zwiększenia dopłat do upraw roślin białkowych. W przeciwnym razie grozi im likwidacja, informuje nasz dziennik. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zwraca uwagę, że bez wsparcia finansowego ta produkcja jest nieopłacalna. Tymczasem rośliny białkowe mogłyby zastąpić genetycznie modyfikowaną soję wykorzystywaną przy produkcji pasz, które importuje Polska. Polska gospodarka produkcyjna powinna się przestawić na uprawę dużej ilości roślin białkowych i zablokować import roślin GMO, podkreśla poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Genetycznie modyfikowana soja nie jest wcale tańsza. Ona jest bardzo często droższa od niegenetycznie modyfikowanej soi, natomiast daje lepszy przyrost masy zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną soją. Cóż to oznacza? Oznacza to, że człowiek, o ile to zjada, również zachowuje się podobnie, a więc szkodliwość dla organizmu według mnie jest ewidentna. Dopłaty do roślin motylkowych stworzyłyby miejsca pracy dla rolników, bezpieczeństwo paszowe dla naszej produkcji zwierzęcej, a równocześnie zablokowałoby import genetycznie modyfikowanej soi. Z tych też względów uważam, że postulaty rolników są całkowicie uzasadnione.
Przypominamy, kilka lat temu rząd wprowadził wysokie stawki płatności do wysokobiałkowych roślin strączkowych i motylkowych, by zachęcić rolników do ich wysiewania. W tym roku rząd PO-PSL obniżył dopłaty z 1300 zł na hektar na 422 zł na hektar. Wielu rolników zdecydowało się na uprawę roślin białkowych jedynie w oparciu o deklarację wsparcia produkcji w postaci dopłat. Na początku nowego roku Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ma on mieć wartość 600 milionów złotych. Jego powstanie mają sfinansować banki. Powołanie specjalnego funduszu przewiduje podpisana w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu osób, które zaciągnęły kredyty mieszkaniowe zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Kredytobiorcy w trudnej sytuacji będą otrzymywać pomoc do 1500 zł maksymalnie przez 18 miesięcy. Pomoc będzie zwrotna, ale nie oprocentowana. Zwrot następowałby po 2 latach od jej udzielenia i może zostać rozłożony na 8 lat. Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia dla kredytobiorców podejmowałby Bank Gospodarstwa Krajowego. Janusz Szewczak, główny ekonomista z KOK, mówi, że ustawa przygotowana przez polityków odchodzącej koalicji PO-PSL nie rozwiąże problemu zadłużonych kredytów.
Przecież to jest pożyczkowa forma pomocy, czyli ktoś, kto ma problem już z spłacaniem kredytu, dostanie właściwie kolejny kredyt, tyle że nieoprocentowany. To jest przecież ustawa, która ma jedynie pozorować rozwiązanie problemu gigantycznego, problemu tak zwanych kredytów frankowych, bo przecież ludzie na oczy tam franka nie widzieli. No to są kwoty przecież sięgające nawet 150 miliardów złotych. W każdej chwili ten frank może przecież, jego cena wzrosnąć z obecnych około 4 złotych do przecież równie dobrze 6 złotych. No wtedy sytuacja będzie dramatyczna. Czekamy więc na rozwiązania systemowe. Są takie prace prowadzone w Kancelarii Prezydenta. No i zobaczymy, jakie będą efekty. Ten problem zagraża stabilności całego systemu finansowego i systemu bankowego w Polsce.
Frankowicze przedstawili prezydentowi Andrzejowi Dudzie swoją propozycję rozwiązania problemu. Trwa jego analiza. Wcześniej prezydent mówił, że wypracowane rozwiązanie będzie rozsądne i nie spowoduje, że frankowicze znajdą się w lepszej sytuacji niż ci, którzy w tym samym czasie brali kredyty mieszkaniowe w złotówkach. W przeddzień Wszystkich Świętych w wielu polskich miastach odbyły się modlitewne czuwania, korowody czy bale świętych. Inicjatywy są alternatywą dla pogańskiego Halloween. W sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego w Świętym Krzyżu po raz pierwszy odbyła się Noc Świętych. Po procesji uwielbienia w Bazylice Świętokrzyskiej sprawowana była msza święta. Ojciec Dariusz Malajka, rektor Bazyliki w Świętym Krzyżu, podkreśla, że jest to okazja, aby pokazać, czym jest świętość, do której każdy z nas jest powołany.
Organizowanie takich wieczorów modlitwy czy marszów świętych w całej Polsce jest okazją, aby przypomnieć, że zwykli, prości ludzie, oddani Panu Bogu, będący i żyjący blisko Pana Boga, kierujący się Ewangelią, kierujący się przykazaniami, są dla nas zachętą, abyśmy także i my w naszym codziennym, zwykłym życiu podejmowali trud starania się o świętość, o to, aby osiągnąć ten niewiędnący wieniec chwały, jakim jest życie w domu Ojca.
Ulicami wielu miast przeszły również marsze oraz korowody świętych, między innymi w Krakowie oraz w Libiążu. Przeszły orszaki świętych, zaś między innymi w Poznaniu, Tczewie, Włocławku oraz Wrocławiu odbyły się bale Wszystkich Świętych. W niedzielę w uroczystość Wszystkich Świętych na wielu polskich cmentarzach prowadzona będzie zbiórka na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza na Rossie. To jedna z najstarszych wileńskich nekropolii, gdzie spoczywa wielu zasłużonych Polaków. Kwestę między innymi nad poznańskich cmentarzach w Junikowie i Miłostowie prowadzić będzie społeczny komitet Poznaniacy Rossie. W zbiórce wezmą udział sportowcy, ludzie kultury, dziennikarze i politycy. Cmentarz ma już 250 lat. Znajdują się tam mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego. Wokół mauzoleum znajdują się także groby żołnierzy poległych w walkach oraz mogiły żołnierzy AK poległych w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 roku. Po wojnie część tych nagrobków została rozmyślnie zniszczona. Do dzisiaj zachowały się 72 mogiły AK-owców, mówi ambasador Polski na Litwie Jarosław Czubiński.
Cmentarz na Rosie to nie tylko serce marszałka, które tutaj jest złożone przy prochach matki. To są ślady naszej wielkiej historii. Kamienie, które niekiedy już wrastając w ziemię, mówią nam dzisiaj, pamiętajcie o nas, o tych, którzy pod nami leżą. Dbając o te kamienie na Rosie, o te pomniki, dbamy o polski język, polską kulturę, o polską historię. Pamiętajmy o Polakach, gdziekolwiek oni są, bo czasami potrzebują szczerej, zwykłej, ludzkiej sympatii i miłości. Takie miejsca jak cmentarze na wschodzie wymagają również troski. Pamiętając o tych ludziach, starajmy się ich wspomagać w każdy dostępny nam sposób.
W sobotę odbyła się natomiast 35. kwesta na cmentarzu rakowickim w Krakowie. W zbiórce na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków udział wzięli artyści, samorządowcy i politycy. Nikt nie przeżył katastrofy rosyjskiego samolotu A321 w Egipcie na Półwyspie Synaj, poinformowały władze Egiptu. Na pokładzie były 224 osoby, głównie rosyjscy turyści. W Rosji została ogłoszona żałoba narodowa. W Kairze są też rosyjscy śledczy z ministrem transportu Maksimem Sokołowem. Egipskie władze zlokalizowały na miejscu katastrofy czarne skrzynki. Grupa Państwa Islamskiego w Egipcie twierdzi na Twitterze, że to ona zestrzeliła rosyjski samolot. Miał to być odwet za zaangażowanie Rosji w konflikt zbrojny w Syrii. Jednak Reuters, powołując się na źródła bezpieczeństwa na północnym Synaju, twierdzi, że wstępne ustalenia wskazują usterkę techniczną jako powód katastrofy. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wysłał depeszę kondolencyjną do prezydenta Rosji Władimira Putina. W imieniu narodu polskiego oraz własnym chciałbym przekazać na ręce pana prezydenta wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom oraz bliskim ofiar tej tragedii. Pragnę zapewnić, że w tym bolesnych chwilach łączymy się w myślach i modlitwie z tymi, którzy cierpią po stracie bliskich im osób, napisał szef polskiego państwa. Premier Rumunii Viktor Ponta ogłosił w sobotę trzydniową żałobę narodową po pożarze w klubie nocnym w Bukareszcie, w wyniku którego zginęło 27 osób, a 180 zostało rannych. Obecnie w szpitalach przebywa 146 osób, niektóre z nich są w stanie krytycznym. Depeszę kondolencyjną do prezydenta Rumunii przesłał prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. 129 migrantów, w tym 58 dzieci, odkryli bułgarscy strażnicy graniczni w przybyłym z Turcji samochodzie chłodni, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Sofii, nie podając, w jakim stanie byli ci ludzie. Migranci byli schowani za paletami z wodą mineralną, nie mieli przy sobie żadnych dokumentów i twierdzą, że pochodzą z Syrii, podał bułgarski resort. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.